Witam Państwa, jest piątek, 3 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dotychczas w Polsce zdiagnozowano 3266 przypadków zakażenia chińskim koronawirusem, 65 osób zmarło. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 6 osób. Rano podano informację o 2, a wczoraj wieczorem o 7 ofiarach śmiertelnych koronawirusa. W środę poinformowano o 243 nowych przypadkach zakażenia, w czwartek już o 392. Porozumienie Jarosława Gowina chce przedłużenia kadencji prezydenta do 7 lat. Partia Porozumienie, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości zaproponował rozwiązanie problemu z wyborami. Partia Gowina postuluje przełożenie majowych wyborów prezydenckich o 2 lata. Będzie to wymagało zmiany konstytucji. Według projektu partii Porozumienie w konstytucji ma zostać wpisane przedłużenie kadencji prezydenta do 7 lat. Ponadto jedna osoba mogłaby sprawować urząd prezydenta tylko jedną kadencję, co oznaczałoby, że Andrzej Duda nie mógłby już wystartować w wyborach za 2 lata. Wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć. To jest projekt przewidujący systemową zmianę polegającą na jednej 7-letniej kadencji prezydenckiej, powiedział Gowin na konferencji prasowej. Wcześniej Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że nie poprze projektu ustawy PiS umożliwiającego głosowanie korespondencyjne przez wszystkich Polaków 10 maja. Prawo i Sprawiedliwość skłania się natomiast do zmian w konstytucji, jakie proponuje partia Gowina. Rzeczniczka PiS stwierdziła na Twitterze: mając na uwadze interes Polski, popieramy i będziemy popierać propozycję premiera Gowina, oczywiście jeśli znajdzie się większość w Sejmie i Senacie dla poparcia takiego rozwiązania. Według źródeł portalu Onet Andrzej Duda także poprze propozycję Jarosława Gowina pod warunkiem, że zgodzą się na to wszystkie ugrupowania obecne w Sejmie. Z kolei szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz postuluje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej oraz 90 dni po jego zakończeniu nie mogą się odbywać wybory. Nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja ani tradycyjnie, ani korespondencyjnie. Jakakolwiek zmiana konstytucji to minimum 44 dni. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Polaków składam w Sejmie uchwałę zobowiązującą rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, napisał Kosiniak-Kamysz na Twitterze. Na temat wyborów 10 maja wypowiedział się dziś rano także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Zgodnie z konstytucją wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny, powiedział prezes PiS. Podkreślił jednak, że w tym momencie nie ma spełnionych warunków, by taki stan wprowadzić. Kaczyński zaznaczył, że przełożenie wyborów byłoby możliwe przez zmianę konstytucji. Byłaby to zmiana konstytucji przedłużająca kadencję prezydenta. Nie o rok, ale o więcej, powiedział Kaczyński, ale zastrzegł, że teraz nie ma do tego powodu. Można o czymś mówić w ogóle, jeżeli chodzi o odłożenie wyborów, ale nie ma do tego odłożenia żadnych powodów w tej chwili, jeżeli one będą przeprowadzone w sposób bezpieczny z punktu widzenia zdrowotnego, stwierdził prezes PiS. Kaczyński mówił też o nadchodzącym kryzysie. Wiadomo, że w tej chwili zaczyna się w świecie, a co za tym idzie także i w Polsce, ciężki kryzys ekonomiczny i to takiego typu, jaki dotąd nie występował. I za rok będziemy pewnie w fazie takiej bardzo być może bolesnej walki z tym kryzysem. I to też pewnie jest wzgląd, który jest brany pod uwagę przez opozycję. Chodzi o to, że wtedy ludzie zawsze mają jakieś pretensje do władzy, a dzisiaj ta władza robi wszystko, żeby kryzysowi i jego skutkom, także skutkom społecznym, zapobiegać, tłumaczył lider Prawa i Sprawiedliwości. Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów prezydenckich. Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzeszający 140 miast i gmin z województwa śląskiego przyjął stanowisko, w którym opowiada się za przełożeniem terminu wyborów prezydenckich. Samorządowcy tłumaczą, że sprzeciw wynika z troski o mieszkańców. Przypominają, że wybory to nie tylko dzień głosowania, ale i tygodnie przygotowań i prac w zamkniętych placówkach oświatowych. Samorządowcy wskazują na szereg problemów, m.in. brak podstaw do zmuszania konkretnych pracowników samorządu i jednostek podległych do tego, by podejmowali czynności związane z wyborami w sytuacji, w której obawiają się oni o swoje zdrowie, brak możliwości ukonstytuowania się obwodowych komisji wyborczych, problemy organizacyjno-techniczne w zakresie przeszkolenia takich komisji ze względu na ograniczenia w poruszaniu się i spotykaniu, brak na rynku środków ochrony osobistej, w tym płynów dezynfekujących, maseczek i rękawiczek. brak precyzyjnych wytycznych w zakresie głosowania korespondencyjnego i olbrzymie kłopoty z uzyskaniem zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisaniem do listy wyborców. Przeprowadzeniu wyborów prezydenckich 10 maja sprzeciwiła się również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektorzy wystosowali apel, w którym napisali: wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 roku, czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego, wprowadzanego do przepisów w pośpiechu i bez niezbędnej refleksji. Wyrażamy przekonanie, że w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć miejsca. Agencja Rezerw Materiałowych, zamiast robić zapasy maseczek, kupowała węgiel. Agencja Rezerw Materiałowych odpowiedzialna jest za gromadzenie zapasów, aby państwo mogło funkcjonować w czasie kryzysu. Między innymi ma zaopatrywać szpitale w sprzęt ochronny, taki jak maseczki. Jednak jak wynika z raportów Najwyższej Izby Kontroli, które przeanalizował TVN24, pod koniec 2017 roku Agencja Rezerw Materiałowych dokonała zakupu węgla o łącznej wartości prawie 150 milionów złotych. Jeden z inspektorów Najwyższej Izby Kontroli powiedział: stawialiśmy sobie pytanie, czy zakupy węgla są rzeczywiście konieczne w kraju, gdzie jest jeszcze tyle kopalń funkcjonujących, a hałdy są pełne. To wyglądało bardziej jak publiczna pomoc kopalniom niż tworzenie rezerw strategicznych. Jak podaje portal wysokienapięcie.pl, agencja kupiła po raz pierwszy polski węgiel już w 2015 roku za około 300 milionów złotych, aby ratować płynność kopalni. Chęć zakupu węgla agencja ogłaszała również dwukrotnie w 2018 roku, w październiku 2019 roku i w lutym 2020 roku. Wtedy jednak obniżono już parametry jakościowe. Kaloryczność kupowanego węgla nie musiała wynosić już 20 gigajouli na tonę, ale 17. Na początku marca premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego przemówienia w Sejmie wypowiadał się pozytywnie na temat przygotowań Agencji Rezerw Materiałowych na czas epidemii. Agencja dokonała dodatkowych zakupów masek, maseczek i wszystkich tego typu sprzętów potrzebnych dla szpitali, potrzebnych dla służby zdrowia, po to, by w najbardziej odpowiedni sposób przygotować się do epidemii, mówił premier. Jednak z informacji, do których dotarł TVN24, wynika, że w tym czasie agencja była w fazie przetargu. Zamówienie ogłosiła bowiem 11 lutego. Dostawa miała nastąpić pod koniec listopada. Ten sam termin dotyczył dostawy zamówionych maseczek jednorazowych i filtrujących. Dwa tygodnie później premier Morawiecki odwołał dotychczasowego prezesa agencji Janusza Turka. Stanowisko objął Leszek Polakowski. W komunikacie Ministerstwa Aktywów Państwowych poinformowano, że decyzja ma przyspieszyć działania związane z dostawami rezerw strategicznych, w tym środków ochrony przed koronawirusem. Jak podaje Gazeta Prawna, Polska była bliska kupienia maseczek w połowie lutego, wystarczyłby jeden podpis, jednak jak relacjonuje jeden z urzędników państwowych, którego cytuje gazeta, polskich kupców ubiegł austriacki rząd. Jeden z przedsiębiorców współpracujących z agencją powiedział Gazecie Prawnej, że firmy, które brały udział w przetargach, były zdziwione, że zamówienia są tak małe. Jak relacjonuje agencja, tłumaczyła, że zdaje sobie sprawę z braków, ale nie ma więcej pieniędzy. Dopiero 4 marca zmieniono plan finansowania agencji i przeznaczono 100 milionów złotych na zakup sprzętu ochronnego. Japonia domaga się odwołania szefa Światowej Organizacji Zdrowia. Wicepremier Japonii Taro Aso w środę podczas zgromadzenia japońskiego parlamentu zarzucił Światowej Organizacji Zdrowia, że ta jest na smyczy Chin. Wicepremier powiedział: ludzie uważają, że Światowa Organizacja Zdrowia powinna zmienić nazwę, nie powinna się nazywać Światowa Organizacja Zdrowia, nazwę należy zmienić na Chińska Organizacja Zdrowia. Gdyby na początku WHO nie przekonywała świata, że w Chinach nie ma epidemii, wszyscy podjęliby środki ostrożności. WHO, która jest organizacją globalną, nawet nie obejmuje Tajwanu i właśnie dlatego, że Tajwan nie jest członkiem WHO, staje się światowym liderem w walce z epidemią. Na Tajwanie stwierdzono dotychczas 348 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 5 osób. W swojej wypowiedzi japoński wicepremier odwołał się także do petycji zamieszczonej na portalu Change.org, która apeluje o odwołanie ze stanowiska szefa Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Autorzy petycji twierdzą, że WHO nie weryfikuje podawanych przez Chiny danych o liczbie zachorowań i zgonów wywołanych koronawirusem. Petycja żąda także od WHO, by ta nie pomijała w swoim działaniu Tajwanu z powodów politycznych. Do tej pory pod petycją podpisało się prawie 700 tysięcy osób. Nawrót epidemii w Chinach. Powiat Jia w chińskiej prowincji Henan został odizolowany. Mieszka w nim 600 tysięcy osób. Władze oficjalnie podają, że w ostatnim czasie stwierdzono tam 4 przypadki zakażenia koronawirusem. W ramach surowych restrykcji nałożonych na mieszkańców powiatu, by wyjść z domu, wymagane jest specjalne pozwolenie. Każda osoba, która chce opuścić swój dom, musi najpierw mieć zmierzoną temperaturę. Po ulicach nie wolno poruszać się bez maseczek. Zamknięte zostały wszystkie firmy działające na terenie powiatu, z wyjątkiem przedsiębiorstw użyteczności publicznej, dostawców usług medycznych, firm logistycznych i przetwórstwa spożywczego. Otwarte pozostały także supermarkety, szpitale, stacje benzynowe, apteki i hotele. Chiny szpiegują nad Bałtykiem. Służby specjalne Litwy, Łotwy i Estonii sporządziły raporty, według których komunistyczne Chiny są drugim po Rosji zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw nadbałtyckich. Według ustaleń raportów najbardziej niebezpieczne może być technologiczne uzależnienie się państw bałtyckich od Chin. Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, ponieważ może ono ułatwiać Chinom wywieranie presji politycznej na te państwa. Kontrwywiad estoński już rok temu wskazywał na niebezpieczeństwa wynikające z werbunku w sieci dokonywanego przez wywiad Chin, a także z inwestycji związanych z nowym jedwabnym szlakiem. W tym roku podobne wnioski w swoich raportach przedstawiły Litwa i Łotwa. Wszystkie trzy państwa już drugi rok z rzędu podkreślają wzrost zagrożenia ze strony komunistycznych Chin. Oprócz tego kontrwywiad szwedzki w swoim raporcie podkreśla także rolę technologii 5G i sztucznej inteligencji w działaniach chińskiego wywiadu. Na całym świecie według oficjalnych danych już ponad 1 056 000 osób z 204 państw zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 56 000 zgonów, za wyleczone uznano 224 000 osób. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 257 000 zakażeń koronawirusem, z tego w stanie Nowy Jork ponad 102 000. W całych Stanach Zjednoczonych zmarło na COVID-19 ponad 6,5 tysiąca osób, w tym prawie 3 tysiące w stanie Nowy Jork. W Hiszpanii stwierdzono prawie 118 tysięcy przypadków zarażenia, zmarło 11 tysięcy osób. We Włoszech liczba stwierdzonych zakażeń wynosi 115 tysięcy, zmarło 14 tysięcy osób. We Francji zmarło ponad 5 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 3600 zgonów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro, poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Iść Pod Prąd.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
Zanim przejdziemy do Waszych pytań i komentarzy, zaprezentujemy Wam wyjątkowy wywiad z Kingą Smutek. Kinga dzisiaj mieszka w Wielkiej Brytanii, a jej tata zmarł na koronawirusa w zeszłą sobotę w Lublinie. Czekał 2 tygodnie na zrobienie testu i tak jak za chwilę usłyszycie, prawdopodobnie sanepid jest współodpowiedzialny za jego śmierć, tak jak twierdzi jego córka. Tej śmierci można było uniknąć, także zostańcie z nami i wracamy za kilkanaście minut. Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Kornelia Chojecka i dzisiaj gość specjalny. Kiedy w Polsce mamy już prawie, według oficjalnych statystyk, 3000 zarażonych koronawirusem, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, dzisiaj porozmawiamy z córką zmarłego w Lublinie. Jest to 17 ofiara COVID-19. Jest z nami pani Kinga Smutek, córka pana Bartosza. Witamy serdecznie.
Witam.
Na początku chciałam odnieść się do wypowiedzi medialnych, do wywiadów, które zostały przeprowadzone z panią, w których twierdziła pani, że pani 69-letni ojciec mógł uniknąć śmierci, chociaż był zarażony koronawirusem. Dlaczego pani tak sądzi?
Znam jego stan zdrowia, szczególnie ostatnio, kiedy był u nas, spędził z nami święta Bożego Narodzenia tutaj w Anglii, kiedy tańczył na parkiecie podczas Sylwestra. Dlatego jest mi trudno w to uwierzyć, że poddał się teraz chorobie i szczególnie trudno mi słyszeć, kiedy mówi się o nim, że spowodowane to było chorobami współistniejącymi. Trudno mi w to uwierzyć. Oczywiście tata przeszedł kilka lat temu dwa zawały, ale miał wymianę części i wszystko zaczęło sprawnie działać. Powiem szczerze, że nie widziałam go w tak dobrym zdrowiu od lat. Takim dobrym zdrowiu, nie tylko fizycznym, ale i psychicznym. Miał chęć do życia i jednocześnie jak słyszymy o kolejnych ofiarach koronawirusa i słyszymy, że miały choroby współistniejące, wyobrażamy sobie, tak, ja tak sądzę, wyobrażamy sobie babuleńkę, która leży na szpitalnym łóżku i wirus właściwie przesądza tylko o jej stanie. Tutaj było wręcz odwrotnie. Tutaj po prostu nie udzielono człowiekowi pomocy w odpowiednim czasie.
Na dowód tego, co pani przed chwilą powiedziała, że pani ojciec był w dobrej kondycji jeszcze kilka miesięcy temu, pokażmy naszym widzom krótki film z Sylwestra ubiegłego roku.
No, lew parkietu, pokaż co potrafisz.
Tak jak widzieli państwo, pan Bartosz Smutek był osobą w pełni sił, pełni energii, zdrowia, a teraz twierdzi się, że to przez te choroby współistniejące między innymi zmarł. W ostatnią sobotę, może na początku, zapytam pani, jak to w ogóle wyglądało z perspektywy pani ojca, kiedy zaczął u siebie obserwować objawy koronawirusa i jaki był pierwszy kontakt z sanepidem, ze służbą zdrowia?
Chciałabym powiedzieć o tym jego partnerka, która zachorowała 11 marca i z jej strony zaczął się kontakt z sanepidem. Ojciec w tym czasie oczywiście nie podejrzewał, bo sanepid uspokajał ją, że to jest zwykła grypa i kiedy dwa dni później po niej zachorował ojciec i również obawiał się, również dzwonili do sanepidu. Sanepid jego również uspokajał, że to nic poważnego, bo nie mieli, wyeliminowali przyjazd z zagranicy, co było chyba głównym wyznacznikiem zachorowania na koronawirusa. Więc i cały czas się kontaktowali, ojca stan zdrowia cały czas się pogarszał, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe nie pomagały. Kiedy partnerce zaczęło się poprawiać, ojciec chyba zaczął sam wierzyć w to, że jednak sanepid ma rację, jest to zwykła grypa i kiedy nie mógł pokonać dalej choroby i również zalecił się do dalszych kroków sanepidu, czyli skierowania go do lekarza rodzinnego w celu podanie chyba antybiotyków, bo już nie wiem. I tą całą... Przepraszam.
Rozumiem. Tak jak też pani wcześniej mówiła w innych wypowiedziach medialnych, sanepid pokierował pani ojca do lekarza rodzinnego. Oczywiście pani ojciec przemieszczał się do lekarza rodzinnego sam. Jego partnerka również chodziła do apteki, już będąc osobą zarażoną, i to lekarz rodzinny przypisał mu antybiotyki. Z tego, co pani mówiła, rzeczywiście dopiero kiedy jego stan się pogorszył, to sanepid skierował wtedy do szpitala przy ulicy Kraśnickich w Lublinie, i trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to oddział zakaźny, tak? To nie jest szpital przy ulicy Staszica, jest to zwykły szpital. I jak właśnie wyglądała ta sytuacja już, kiedy pani ojciec znalazł się w szpitalu przy ulicy Kraśnickich w Lublinie?
Może właśnie zaznaczę to, że cały czas był uspokajany tą grypą i tak dalej, obniżał sobie gorączkę, i jego właśnie partnerka też ledwo, bez sił, po kilku dniach choroby próbowała obniżać jego gorączkę, żeby był w stanie w ogóle pojawić się u lekarza rodzinnego. Jakoś się udało, oczywiście paracetamol nie pomagał, czy Panadol, te leki akurat nie działały, musiała się udać właśnie po inne, które działały. I tak, pojawił się, kiedy już naprawdę byłam cały czas z nim w kontakcie telefonicznym. Cały czas mnie uspokajał, że wyjdzie z tego, że będzie ok. Pytałam się cały czas, czy ma wszystkie symptomy, czy ma kaszel, ale jakoś ten kaszel omijał chyba celowo, żeby mnie uspokoić i żebym sama się nie denerwowała i nie podjęła jakiejkolwiek akcji chyba, bo chyba sam widział na przykładzie jego właśnie partnerki, że jest to możliwe do wyleczenia, jest to możliwe do pokonania, więc nie musi to być to tak bardzo poważna choroba. Więc rzeczywiście chyba sanepid ma rację, tak. I może sam w to uwierzył i kierowany sanepidem poszedł do lekarza, a kiedy rzeczywiście po tych 3 dniach zażywania antybiotyków jego stan nie uległ zmianie, a znacznie się pogorszył. Zresztą chyba ostatnio widziałam, jak wygląda stan płuc osoby w 13 dniu choroby. Jest prawie, że w porządku, a 2 dni później jest cały zainfekowany. I to akurat dotyczyło chyba 28-latka. Więc proszę sobie również wyobrazić, że ojciec z dnia na dzień mógł rzeczywiście poczuć się tragicznie. Tutaj był skierowany... I właśnie po tych 3 dniach brania antybiotyku był skierowany do szpitala już przez sanepid, bo faktycznie już przestał mieć możliwość oddechu, złapania oddechu, możliwość rozmowy. I tak, właśnie, nie, w tym wypadku też nie uważam, że skoro już po tylu telefonach, po tylu rozmowach z pacjentem zostaje podjęte takie ryzyko, aby przenieść go do zwykłego szpitala, kiedy przyjeżdża po niego ekipa w strojach ochronnych i zawozi go akurat w miejsce neutralne, nie do szpitala, nie na oddział zakaźny, tylko podejmują, uważam, że sanepid podjął to ryzyko i on jest tutaj winny dalszemu postępowi choroby, dalszemu postępowi epidemii w Polsce.
To rzeczywiście, co pani mówi, jest bardzo przejmujące, ale skandaliczne też, jak właśnie z perspektywy osoby chorej wygląda opieka, tak zwana opieka sanepidu, bo tak jak pani wcześniej wspomniała, pani ojciec był przez wiele dni uspokajany, że jest z nim wszystko w porządku przez sanepid, i nie został wykonany test na koronawirusa. Kiedy trafił pani ojciec do szpitala, zdaje się, że musiał czekać 2 tygodnie na test na koronawirusa. Czy jest pani wiadome, dlaczego tak długo pani ojciec musiał czekać na ten test?
Nie liczę, od kiedy został u niego stwierdzone objawy, kiedy sam stwierdził objawy koronawirusa. W szpitalu leżał 3 dni, dopiero potem na 3 dzień wykonano mu test. I kiedy otrzymano wynik, przeniesiony dopiero został na oddział zakaźny. Uważam, że gdyby od razu sam po stwierdzeniu u siebie objawu udał się na oddział zakaźny i powiedział, że opuści go dopiero, kiedy zrobiony mu zostanie test i stwierdzone będzie, że wyeliminowane będzie zagrożenie, to wszystko przebiegłoby inaczej. Po pierwsze, miałby też opiekę, ludzi, którzy by mogli nie dopuścić do rozwoju dalszej jego infekcji, a jednocześnie uchroniłby wszystkie ogniwa łańcucha przed ewentualnym zarażeniem.
To rzeczywiście to, co dzisiaj, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest tragiczne, że tyle osób może się zarażać już od osoby, która spodziewa się, że jest chora na koronawirusa. Tak jak pani przed chwilą wspomniała, przecież w tym szpitalu zwykłym mógł zarazić tyle osób, lekarzy, pielęgniarki, innych pacjentów. Pytanie bardziej osobiste do pani. Pani była w łączach telefonicznych z pani ojcem, bo na co dzień pani mieszka w Wielkiej Brytanii. Jak pani ojciec to wszystko widział? Czy on miał do kogoś pretensje? Czy czuł, że jest dobrze traktowany przez służbę zdrowia?
Właściwie cały czas, mi się wydaje, że przez uspokajanie, przez sanepid. Tam chyba zaczął wierzyć w to, że sytuacja nie jest poważna, że rzeczywiście to tylko przeziębienie, a on po prostu jakoś musi sobie dłużej z tym radzić i wychodzić z tego. Dopiero kiedy dostałam od niego wiadomość w poniedziałek, kiedy już był po wyniku, kiedy już dostał sam wynik na zdiagnozowano u niego wirusa, dopiero zobaczyłam, że sam się przyznał, jaki jest słabiutki, w jakim jest stanie. Dopiero sam zauważył powagę sytuacji i do czego bagatelizowanie przez 2 tygodnie jego stanu doprowadziło. Już nie ma kody.
A kiedy dowiedziała się pani o śmierci ojca, jak wyglądała ta procedura? Czy może pamięta pani jeszcze ostatnią rozmowę z pani ojcem tuż przed śmiercią?
Ostatnia rozmowa właśnie miała miejsce z poniedziałku na wtorek i po tej rozmowie, kiedy już był przeniesiony na oddział zakaźny, sądzę, że wtedy zrobiono podano mu tlen, czy albo był w takim stadium, albo no, przypuszczam, na pewno nie był w stanie do rozmowy, bo dzwoniłam od tego czasu do niego cały czas, pisałam wiadomości, nie odbierał. Zaczęłam dzwonić do szpitala, który z racji danych, ochrony danych osobowych nie chciał mi udzielić żadnych informacji. I właśnie rozmawiałam z wieloma osobami. Próbowałam we wtorek, w środę, w czwartek. W czwartek dzięki mojemu przyjacielowi dowiedziałam się, jak tragiczny jest stan mojego ojca i dlaczego nie może odebrać ode mnie telefonu. Gdyby nie to, no, dzięki temu właściwie przygotowałam się już na najgorsze, bo pamiętam rozmowę bodajże w czwartek rano z pewną panią, kiedy prosiłam ją, żeby chociaż mi powiedziała chociaż cokolwiek, w jakim stanie znajduje się mój ojciec. Pytałam się, czy mam się w takim razie przygotować na najgorsze. Powiadomiła mnie, że najgorsze wiadomości przychodzą najszybciej. No i to mnie załamało potem wiadomość o jego stanie w czwartek, więc już zaczęłam się przygotowywać rzeczywiście na to, co miało się stać w sobotę. W sobotę rano właśnie dostałam wiadomość o jego śmierci.
Chciałam zapytać, jak pani sobie radzi z tą stratą? Wiem, że pani jest oburzona na to, jak wygląda służba sanepidu, jak pani ojciec został potraktowany, ale jak pani sobie psychicznie radzi? To, że dzisiaj, kilka dni po tej tragedii, możemy dzisiaj rozmawiać. Skąd pani czerpie siłę?
Właśnie chyba dopiero dzisiaj jestem w stanie na jakąkolwiek rozmowę. To chyba są etapy przechodzenia przez ten kryzys. Najpierw było wypłakiwanie łez, niedowierzanie w to, co się stało, ponieważ chwilę temu bawiliśmy się razem świetnie, planowaliśmy razem. Właściwie akurat kiedy w dniu śmierci ojca, dwa dni po śmierci ojca bylibyśmy już z nim w Lublinie, bo mieliśmy kupione bilety. Mieliśmy spędzić razem czas z dziećmi, bo miały ferie, tutaj w Anglii się już zaczęły. Planowaliśmy razem czas, który nam został odebrany. miałam 2 dni po ojca śmierci, no, kiedy już wypłakałam wszystkie łzy, nadszedł chyba etap buntu, etap chęć walki z tym, co się stało. Właściwie chęć również ostrzeżenia ludzi przed tym słabym ogniwem w całym systemie. Bo chcę powiedzieć również, że nie oceniam tutaj rządu, bo uważam, że wiele ludzi może z moich słów wyciągnąć jad w stosunku do obecnego rządu. Chcę zaznaczyć, że ojciec akurat popierał ten rząd i ja obecnie nie uważam, aby rząd wcześniejszy czy późniejszy zachowałby się w tej sprawie lepiej. Tutaj jest słabe któreś ogniwo i po to jest mój apel, aby to ogniwo zniwelować albo wyleczyć, aby nie dopuścić więcej do takiej sytuacji. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek więcej mógł przeżywać to, co ja.
Ogromne wyrazy współczucia od całej naszej redakcji, od naszych widzów, ale z drugiej strony no, dla mnie osobiście taki podziw, że pani potrafi odważnie o tym mówić po tym wszystkim, co panią spotkało i odważnie pani też wskazuje winnych, bo tak pani wcześniej wspomniała o sanepidzie, skandalicznej reakcji sanepidu, kiedy pani ojciec zgłosił się z objawami koronawirusa. Czy dzisiaj w ogóle zastanawia się pani, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć pani ojca, który, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, cieszył się dobrym zdrowiem, pomimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, był w dobrej kondycji i pani twierdzi, że nie musiał wcale umrzeć na koronawirusa.
Właśnie dlatego, mówiąc o tym samym ogniwie, uważam, że jest nim tutaj sanepid i powinien, który w pierwszym kontakcie powinien zniwelować zagrożenie. Powinien osobę ze wszystkimi objawami od razu skierować na oddział zakaźny, a nie kazać jej zbijać gorączkę, iść do lekarza rodzinnego. Wszystkie etapy tej historii miały zły kierunek. Powinno obrać się w tej sytuacji jedną drogę, szybką drogę, która by zniwelowała dalsze problemy, dalszą pandemię, która by to wszystko ukróciła. I dlatego akurat to jest moje osobiste zdanie, bo akurat może mojego ojca przypadek był jedynym pechowym przypadkiem. Żeby się upewnić, możemy tylko sprawdzić, jak przebiegało leczenie i sytuacja innych ofiar śmiertelnych w Polsce, jeżeli miały takie same przejścia jak mój ojciec, no to akurat to ogniwo łańcucha jest tutaj winne. Zrobilibyśmy taką pauzę w naszym życiu. Kosztowałoby to rząd mniej, bo musiałby tylko wypłacić, powiedzmy, ludziom zabezpieczenie do życia. I pokonalibyśmy tą pandemię wszyscy razem. O, takie jest moje prywatne zdanie. Miesiąc odosobnienia dla wszystkich i po problemie.
O tym też mówiliśmy w naszej telewizji w tym tygodniu. Lekarz medycyny apelowała właśnie, że teraz Polska wchodzi w tą najgorszą fazę koronawirusa. Prawdopodobnie będzie jeszcze więcej ofiar śmiertelnych i jedynym takim lekarstwem, to co możemy zrobić, to zostać w domu przynajmniej na miesiąc, bo osoby, które już przechorowały koronawirusa, dalej mogą zarażać. Dlatego to jest przynajmniej miesiąc. Na zakończenie chciałam poprosić panią o kilka słów do Polaków, tak od serca. To, co panią spotkało, jest wielką tragedią, ale co by pani dzisiaj chciała przekazać Polakom, przed czym ich przestrzec?
Naprawdę, chciałabym wszystkich prosić o pozostanie w domu. Tym bardziej, że to nie wymaga wielkiego wysiłku. Daje nam jednocześnie czas na spędzenie, na załatwienie wszystkich spraw w domu, na które nie mieliśmy czasu, na spędzenie czasu z rodziną, na przemyślenie ważnych rzeczy, na które właśnie nigdy nie mieliśmy czasu, w tym pośpiechu przez życie. I przede wszystkim zostańmy w domu, nie bagatelizujmy tego, bo problem jest naprawdę poważny. Śmialiśmy się z wirusa, wysyłając sobie różne żarty. Ja tak samo nie traktowałam tego poważnie, dopóki mnie to osobiście nie dotknęło. Mój ojciec również z tego żartował. Wydawało nam się, że to jest zwykła grypa. Nie, to jest naprawdę poważny wirus, który dotyka właśnie osoby słabsze, osoby ze słabą odpornością. No, nie ukrywajmy, że akurat osoby w podeszłym wieku no już są dotknięte, nie są pierwszej świeżości, są dotknięte zębem czasu i one najtrudniej to znoszą, chociaż nas młodych, każdego może to bezpośrednio również dotknąć. Więc uważajmy na siebie i dbajmy o swoje zdrowie i życie, bo to jest najważniejsze. Nie polityka, nie cokolwiek innego. My sami, nasze życie.
Bardzo dziękuję za te słowa. Była z nami Kinga Smutek. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy za ten wywiad. Rzeczywiście kilka dni po śmierci ojca pani Kinga może mówić o tym Polakom, co spotkało jej ojca, jak został potraktowany przez sanepid i ostrzega Polaków, żeby nie lekceważyć koronawirusa i żeby teraz przynajmniej przez ten miesiąc zostać w domu. Taka całkowita kwarantanna, żeby państwo zawiesić na miesiąc. I to mówi osoba, która, jak sama wspomina, śmiała się z koronawirusa, jak również jej ojciec, który zmarł tragicznie, chory na COVID-19, ale dzisiaj mówi, że chce to przekazać. Przede wszystkim chce to przekazać Polakom. Pastor Paweł Chojecki, jakie są twoje wrażenia po tym wywiadzie i co my możemy wyciągnąć niestety z tej tragicznej historii?
Mówimy często o statystykach, nie? Mówimy, ilu ludzi umarło, że to już prawie setka w Polsce. Nie znamy prawdziwych danych, prawdopodobnie ich jest dużo więcej. Ale trzeba pamiętać, że każda taka zmiana statystyki to jest osobista tragedia. Dlatego też wyrazy współczucia dla pani Kingi, dla najbliższych, którzy cierpią z powodu śmierci pani ojca. No już z tej krótkiej historii wiemy, że to był fantastyczny człowiek. Wychował też dzielną córkę, także pełen szacun i uznanie, że pomimo tragedii jest pani gotowa o tym mówić i troszczy się pani też o innych. Rzeczywiście ten apel, żeby pozostać w domu, to jest apel o życie. To nie jest apel o to, że tam, żeby zrezygnować z czy wizyty w restauracji, czy jazdy rowerem, czy nie wiem, wycieczki jakiejś, i czy pójścia na zakupy, czy do galerii się rozerwać, czy do kina, nie? To jest apel o czyjeś życie. Być może ty nie zginiesz, nie stosując się do tych zasad izolacji, ale zginie ktoś inny. Na twoim ubraniu zostanie przeniesiony wirus i ktoś, akurat gdzie ta ilość wirusa będzie wystarczająca, żeby pokonać jego system odpornościowy, może umrzeć. Także pamiętajmy, oczywiście wiemy, że mamy te komunistyczne instytucje, pozostałości po tym realnym komunizmie, jak sanepid. To jest kompletnie niewydolna, szkodliwa instytucja. Nawet przed tym wywiadem już wielokrotnie apelowałem, że należy zlikwidować to komusze Badziewie. To jest instytucja, która niszczy polską gospodarkę, hamuje ją, niszczy polskich przedsiębiorców, a sytuacji zagrożenia nie ma nic do zaoferowania Polakom. Ta historia jest skandaliczna. Nie będę się wypowiadał o zakresie winy sanepidu, ale to nawet laik, patrząc na to, widzi, że coś tu było nie tak. No, coś tu było nie tak, to mało powiedziane. No, tu wszystkie zasady zostały złamane. Ja mówiłem o innym przypadku, gdzie pani będąca na kwarantannie zadzwoniła do sanepidu, mówiąc, że nie ma zakupów. No bo przyjechała, zdaje się, z zagranicy, czy nie słuchała telewizji Idź Pod Prąd wcześniej i nie zrobiła sobie zapasów na ten czas izolacji czy kwarantanny, takich na 2-3 miesiące. Dzwoni do sanepidu, mówi: jestem na kwarantannie, nie mam zakupu, nie mam co jeść. Proszę mi tu podesłać jakąś pomoc społeczną, czy macie jakieś tam, nie wiem, środki, żeby tu mi pomóc. A usłużna pani z sanepidu mówi: a proszę poczekać, proszę mi podać adres, a tu: o, to pani ma tam 200 metrów stąd Lidla. Czy tak? Niech se pani poleci i kupi. Rozumiecie? Osoby, która jest na kwarantannie, może zarażać. Baba głupia z sanepidu wysyła do sklepu, gdzie może, bo to jeszcze wtedy nie było tych ograniczeń, gdzie może była setka ludzi, żeby se kupiła tam coś do jedzenia i tak dalej, nie? Także sanepid to jest jakaś wielka narodowa pomyłka, taki grzyb, choroba taka, którą niestety tolerujemy. Wszyscy o tym wiedzą, szczególnie restauratorzy, drobni przedsiębiorcy i tak dalej. Wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy myślą, że to tak musi być, że taki grzyb musi być, nie? Nie, nie musi być. Są kraje naprawdę, które żyją bez sanepidu, dużo lepiej i bezpieczniej.
A tu rzeczywiście w tej tragicznej historii widać, że sanepid uspokajał pana Bartosza, że wszystko jest w porządku, że to zwykłe przeziębienie, czyli można powiedzieć, uspokajał go na śmierć, bo tak jak pani Kinga powiedziała, rzeczywiście jej ojciec był uspokojony, sam się uspokajał, tutaj miał też informacje z sanepidu i również też z informacji medialnych, także cała ta atmosfera właśnie prowadziła go niestety do śmierci, bo tak jak rozmawiałyśmy właśnie z panią Kingą, być może jakby został w domu, jakby sanepid nie skierował go na przykład do lekarza rodzinnego, żeby brał antybiotyk, być może sam wyleczyłby się w domu, a tak niestety po kilku tygodniach walki zmarł.
Tak, no już nie mogę się wypowiadać w sensowność tych kuracji, które lekarze robili, no ale no, wiem z takiej podstawowej wiedzy, że antybiotyk nie działa na wirusa, może działać na jakieś pokrewne zakażenia bakteryjne. No nie wiem, czy tam były te pokrewne zakażenia bakteryjne, ale wiem też na pewno, że antybiotyk bardzo silnie osłabia organizm. Zabija florę przewodu pokarmowego, szczególnie jelitową i to, no to jest taki killer dla odporności organizmu. Także no tu mówię, nie mi rozstrzygać, ale podstawowe takie informacje, które każdy troszeczkę zorientowany w temacie człowiek ma, no już budzą podejrzenia, a ta nonszalancja, wysyłanie do zwykłej przychodni człowieka, który ma naprawdę wysokie stadium ryzyka, oni nie chce im się zrobić testu, zobaczcie, swoim to zaraz tam robią.
Tak
nie?
Jak pani Kinga mówi, ojciec nie był we Włoszech czy w Niemczech, także...
No, nie będziemy robić testu, niech idzie do przychodni. Niech idzie do przychodni, niech zaraża. No jeszcze głupiej postąpił pan Grodzki, marszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej, bo nie dość, że on no, dla niego ten test był, to jeszcze on poszedł też do przychodni i potencjalnie mógł zarażać, a to lekarz, rozumiecie, to jest lekarz i to takiej, no, że tak powiem szczecińskiej sławy, nie, bo to tam znany na zachodnim Pomorzu, także no tutaj już na temat tego całego sanepidu i tych procedur, no to już wielokrotnieśmy mówili, ja jeszcze tylko powtórzę, że to, że Polacy nie przejęli się poważnie tym atakiem chińską bronią biologiczną, komunistyczną bronią biologiczną, to jest też ogromna zbrodnia tak zwanych dziennikarzy, czyli funkcjonariuszy medialnych polskich mediów. Ja taki apel przedstawiłem swój, czy swoją ocenę, że wy dziennikarze, którzy nie ostrzegaliście i do dzisiaj rzadko ostrzegacie o prawdziwej skali zagrożenia tą bronią biologiczną, wojną biologiczną, którą wolnemu światu wypowiedziały komunistyczne Chiny, to, że ludzie są nieświadomi, którzy lekceważą, że są ludzie, którzy myślą, a to taka tam cięższa trochę może grypa, macie krew na rękach. Jesteście współzbrodniarzami, współwinni śmierci tych ludzi. Bo dzisiaj powinno się cały czas pokazywać ludziom, co się stało we Włoszech, co dzieje się w Hiszpanii, co dzieje się gdzieś w dalekim Ekwadorze. Tam podobno już nad szpitalami sępy krążą, czując zapach rozkładających się ciał, bo nikt nie umie sobie poradzić ze skalą śmierci i nie ma co robić ze zwłokami. To powinno się pokazywać Polakom. Jeśli dla dobra innych, może nie dla swojego, chociaż przecież no tu nie wiadomo, kto przeżyje, jeśli zostanie zakażony. Dla swojego, ale także dla innych dobra. Siedź w domu. Siedź w domu. To jest proste. Zobaczcie, my nie mówimy leć na barykady, oddaj życie, weź granat i tam idź na CKM. Nie. My mówimy siedź na dupie, a nie siedź w kupie. No proste hasło, no.
Szczególnie, że tak jak mówiliśmy, zbliżają się święta i jest to bardzo ryzykowna sytuacja, będą ludzie się chcieli spotykać. Myślę, że historia i apel pani Kingi będzie bardzo wymowny na dziś. Może myślicie, że my tutaj bić pod prąd przesadzamy, a to jest historia prawdziwa osoby, która też może nie do końca przejęła się początkowo sytuacją koronawirusa. Ona dzisiaj mówi do Polaków: nie lekceważcie koronawirusa, mój ojciec zmarł i tak naprawdę nie wiadomo, jak się zarazić. Był na emeryturze wraz ze swoją partnerką, nigdzie nie wyjeżdżali za granicę, a mimo wszystko się zaraził. Także to też jest bardzo ważna lekcja dla nas, że nie wiemy, gdzie możemy się zarazić. Możemy się nawet zarazić na chodniku czy w aptece.
Tu jeszcze jest taka ważna lekcja oprócz tego apelu bezpośredniego, to pani powiedziała, że pani Kinga powiedziała, że będzie się starać dalej walczyć o to, żeby uzdrowić państwo polskie. To jest, myślę, ważny czas, żeby ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, jak dziadowskie państwo mamy. Nie? I niezależnie, czy ktoś popierał PiS, czy ktoś tam popierał opozycję, Platformę, czy SLD i tak dalej, to każdy się zgodzi, że państwo polskie zdało egzamin bardzo słabo albo źle. Mówiliśmy na przykład o Agencji Rezerw Materiałowych. To jest taka instytucja, o 13 mówiliśmy, instytucja, która ma gromadzić zapasy potrzebne państwu na czas wojny czy innego kryzysu. I wiecie, co ta instytucja robiła? Najpierw pod rządami Platformy Obywatelskiej w ogóle nic nie robiła, bo nie miała pieniędzy, do niczego nie kupowała, czyli żadnych zapasów na czas wojny nie gromadziła. Za PiS-u dostała pieniądze, to wiecie, co kupiła? Węgiel. Tak, to nie żart. Można sobie to sprawdzić. To pokazuje, jak dziadowsko funkcjonuje państwo zbudowane przez biskupów i komunistycznych zbrodniarzy przy okrągłym stole. To jest jedna wielka republika kolesiowska, gdzie tak naprawdę o naród, o poszczególnych ludzi, tak jak przykład sanepidu, nikt się nie troszczy. My miesiąc temu, no już teraz to będzie więcej, półtora miesiąca temu, w oświadczeniu powiedzieliśmy: państwo się schowa, rząd ucieknie albo się schowa, a my Polacy zostaniemy pozostawieni samym sobie. To się teraz dzieje na naszych oczach. Dlatego my musimy się zorganizować, żeby zbudować nowe państwo. Jeśli tacy ludzie jak pani Kinga, słyszałem o lekarzu też z Trójmiasta, który mówi: teraz musimy tu walczyć, ale trzeba wyciągnąć wnioski po tej wojnie. Nie może zostać tak, jak było. Nie mogą dalej świnie siedzieć przy korycie i nas wykorzystywać jak w folwarku zwierzęcym Orwella. Trzeba pogonić te świnie wreszcie raz na zawsze. Znowu musi wrócić wolna Polska tutaj. To jest zadanie oprócz tego, co dzieje się teraz, czyli tej izolacji, ostrzegania, pokazywania prawdy. Nawet w Nowym Jorku już nie nadążają z usuwaniem ciał. A tu chińska agentura mówi: to są wszystko, to nieprawda, to są malwersacje w statystykach.
Zaraz to przejdzie.
My wiemy, że to są tylko taka grypka, panika, to właśnie chińska agentura. No jak? Trup ściele się gęsto, dzisiaj zmarło 1000 Hiszpanów, a oni mówią, że to wszystko statystyki nieprawdziwe, a patrz, a oni wiedzą lepiej. No skąd, baranie, wiesz? Dlatego przestrzegam wszystkich internautów, wszystkich, którzy gdzieś tam klikają, polubiają. Zastanów się, czy komuś śmierci nie podajesz. Nie wiesz, jak jest? To przynajmniej poczekaj na rozwój sytuacji. Poczekaj 2 tygodnie i zobaczysz, czy w Polsce nie będzie znowu tego samego, co w Hiszpanii, że nie będzie miał kto grzebać ciał. Nie podawaj dzisiaj ruskiej, chińskiej propagandy, że izolacja nie działa, że to tylko zwykła grypka, a co z tego, jak się zarazimy, gospodarka najważniejsza. To jest chińska agentura.
Przykład pani Kingi i jej ojca Bartosza niech będzie takim ostrzeżeniem dla Polaków, czym kończy się uspokajanie tutaj przede wszystkim przez sanepid. Podawajcie dalej ten wywiad oddzielnie, wrzucimy również na Facebooka. Idź pod prąd, niech się niesie, a już teraz przechodzimy do waszych pytań i komentarzy, za które serdecznie dziękujemy. Mariusz Borucki: tylko nie rozumiem, dlaczego dziś, gdy widzimy coraz więcej szczegółów zarazy, to pojawia się coraz więcej głosów, że to nic takiego. Agentura, głupota czy wypieranie na siłę?
No nie ma się co dziwić. Marszałek Piłsudski powiedział: w czasie kryzysu wystrzegajcie się, czy uważajcie na agenturę. Przecież jak jest, że tak powiem, czas spokojny, no to tam się delikatnie lansuje Rosję, Chiny, tam takie Korwiny, inne te komunistyczne krety na prawicy tam cały czas lansują. No kupuj chińskie, to fajne, jakie tam kapitalizm, nie? O, Stany Zjednoczone to B, wymordowali India, nie, wszystkie wojny wywołali Amerykańcy. No to taka, że tak powiem, normalna robota chińskiej komunistycznej czy ruskiej agentury, nie? Ale kiedy rozpoczyna się wojna, a teraz chodzi o to, żeby zarazić jak najwięcej ludzi, wtedy chińska agentura się ujawnia, już nawet ryzykując dekonspirację, choć dla części idiotów to nawet to nie pomaga i dalej nie widzą, że to agent, i zaczyna na chama mówić: wychodźcie na ulicę, zarażajcie się. No oni tak nie powiedzą wprost: zarażajcie się, bo to tylko rządy niektórych państw, takich jak Wielka Brytania, pod wpływem agentury rosyjskiej. Pokazywaliśmy premiera Johnsona i jego agenta towarzyszącego, który uciekał, spieprzał, już zachorował na koronawirusa. Szwedzki socjalistyczny rząd właśnie chce zniszczyć. O, tu jest właśnie ten oszust, który, ten Robespierre, jak go nazywa jego profesor, który zalecał otwarcie bram Wielkiej Brytanii na koronawirusa. Niech zaatakuje, szybko się uodpornimy i będzie git. A teraz mówią, wiecie co Brytyjczykom mówią? Kupujcie świeczki, bo państwo stanie, nie będzie prądu. To narracja się zmieniła w 2 tygodnie. To kto mówił prawdę i kiedy? My mówimy cały czas dokładnie tak samo. Od stycznia zaczęliśmy ostrzegać Polaków. A teraz nagle wykwity, tak jak mówi nasz widz, to nic się nie dzieje. Cały świat liczy zabitych, a oni chcą nas upewnić, że nic się nie dzieje, że było jeszcze więcej zabitych, bo dla nich, dla tych, i tu słów nie mam, dla tych najgorszej sfołoczy w narodzie polskim, jeszcze jest za mało zabitych Polaków. Jeszcze zlecenia chińskie nie osiągnęły odpowiedniej normy.
2 komentarze odnośnie wyborów. Łukasz Suda. Witam, jak dla mnie burza wokół wyborów ma odwrócić uwagę Polaków od stanu przygotowania kraju do pandemii. I Ewa Sobiecka. Burza wokół wyborów to pisowska zagrywka. Po pierwsze, przetrzymać Dudę za wszelką cenę. Po drugie, odwrócić uwagę Polaków od faktu, jak kiepsko rząd radzi sobie w sytuacji krytycznej. Brak profesjonalizmu i mataczenie.
Oczywiście.
To Polacy dadzą się na to nabrać.
Oczywiście. Mówiliśmy, że Duda jest po to, żeby nie powsadzać do więzień tej bandy, która rządzi. Bo on im będzie załatwiał, tak jak Kamińskiemu, pamiętacie, no wbrew regułom. Bo najpierw trzeba kogoś skazać, żeby dać akt łaski. A pamiętacie, że Kamińskiego, tego, który jest szefem wszystkich służb tam teraz, nie? Czyli który każdego teraz może, że tak powiem, załatwić, to Duda mu załatwił nietykalność. To Duda mu dał ułaskawienie, zanim skończył się proces. Czyli jeszcze nie było wyroku ostatecznie zatwierdzonego, a Duda już go ułaskawił, żeby on mógł zostać szefem służb specjalnych, takiej, owakiej czy służby, a później wszystkich naraz. Także wiemy już, po co jest Duda PiS-owi. Żeby nie zgnili w kryminałach. Bo za to, co robią, za zamach na konstytucję, to nawet, że tak powiem, student prawa im to udowodni. Nie trzeba wielkich adwokatów czy prokuratorów, żeby, czy konstytucjonalistów, żeby pokazać, że to są bandyci, którzy zaatakowali polską konstytucję. Jaka ona by tam nie była, nie? No to niech powiedzą: obalamy republikę tą okrągłego stołu i budujemy nowe państwo. No to bym na nich może życzliwiej spojrzał. Ale oni po prostu twierdzą, że tutaj szanują demokrację, szanują konstytucję, a później bach, bach, w trakcie wyborów zmieniają ten kalendarz wyborczy, znaczy prawo wyborcze, i jeszcze chcą zmieniać konstytucję w czasach wyborów, żeby zagwarantować Dudzie 2 kolejne lata rządzenia. 2 miesiące, tyle możemy się zgodzić, ale nie więcej dla tego chińskiego lobbysty, który reklamuje wręcz już, zobaczcie, Polska tonie. A on bawi się i reklamuje chińską szpiegowską aplikację TikTok.
I odnośnie TikToku...
To jest Duda, to jest niby prezydent, no.
Maliniak. Zimny pyta, to może ten TikTok pomoże sfałszować wybory na korzyść Dudy? Może taki jest plan właśnie. Jak myślicie? I Rafał Bąk, teraz skojarzyłem, że w TikToku są takie challenge i krótkie tańce, jakieś tam zadania ruchowe. Jest to chyba baza danych do identyfikacji na podstawie ruchów, co wiadomo, się dzieje w Chinach.
Tak, w sytuacji, kiedy cały świat używa teraz nagminnie maseczek i jakichś okularów ochronnych niekiedy, to po twarzy, mimice jest trudno. Dlatego chińskie szpiegowskie systemy, i to mówiliśmy na naszych wiadomościach tych technologicznych, już z ruchu ciała, właśnie jak człowiek chodzi, jak się rusza, już potrafią zidentyfikować każdego z nas, tylko muszą mieć wcześniej bazę danych, że Chojecki się rusza tak, Kowalski się rusza tak, nie? Tam jakiś inny się rusza tak, rozumiecie? Muszą mieć bazę danych i Duda im załatwia tę bazę danych, podobnie jak uniwersytety wcześniej załatwiały bazę danych DNA, żeby opracować wirusa, który skutecznie zaatakuje Europę czy Amerykę. To właśnie w ramach porozumień tych jedwabnego szlaku, szlak by was trafił, polskie uczelnie dawały polskie DNA do Chin, żeby pracowały na tym. Myśmy ostrzegali, mówiliśmy tam, nie wiem, z rok temu czy ileś o tym, że przecież oni tworzą broń biologiczną pod nasze DNA.
Dzisiaj Europa i Ameryka Północna płonie odnośnie Ameryki Północnej. Komentarz Dominika. Stany Zjednoczone nigdy nie doświadczyły komunizmu na własnej skórze, stąd głupie zachowania Trumpa w sprawie choćby pomocy z Rosji. My mamy za sobą lata komunizmu, a ile u nas wciąż głupoty.
No tak, to wiemy też, że służby amerykańskie są praktycznie nieprzygotowane na wojnę biologiczną. Oni, żyjąc bez wojny na swoim terytorium, mieli tylko ten atak terrorystyczny 11 września, ale już prawdopodobnie liczba ofiar jest wyższa tej wojny, tego ataku. Służby są, na przykład strażacy są przygotowani do gaszenia pożarów, ale nie są przygotowani na atak bronią biologiczną. Już od naszych widzów wiemy, że są hrabstwa, gdzie nie ma straży pożarnej. Wystarczy teraz podpalić, teraz chińscy agenci, a mają ich pełno, pokazywaliśmy chińską agentkę, która wykupuje ze sklepu wszystkie maseczki, żeby nie zostało dla Amerykanów. Wystarczy, że teraz podpali parę domów w takich skupiskach, gdzie jest blisko, straż pożarna nie przyjedzie. Wiemy już od policji nowojorskiej, część naszych widzów ma tam kontakty, że praktycznie coraz więcej funkcjonariuszy idzie albo jest zarażona, albo jest w kwarantannie. Czyli teraz można zacząć różne zamachy terrorystyczne robić. Policja ni hu hu, nic nie będzie mogła zrobić. Bo ona jest nieprzygotowana. Służby amerykańskie nie zostały przygotowane, uśpione zostały tym światem pokoju, wymiana handlowa, tu sankcje, tu cła. Może se zrobimy, a nikt nie wierzył. To myśmy tylko ostrzegali od 3, 4 czy 5 lat. Chiny zaatakują świat, bo komunizm nie może się ograniczyć do jednego państwa. Bo wtedy widać, że w innych państwach jest lepiej, a w tym jest gorzej. Oni muszą w pewnym momencie swojej historii rozpocząć wojnę światową. I właśnie Chiny to rozpoczęły teraz. Świat kompletnie ugotowany. Świat śpi. Świat jeszcze do dzisiaj nie wie. To dopiero niektórzy politycy amerykańscy się budzą, tak jak na przykład Solomon Yu powiedział. Jesteśmy w stanie wojny. Na amerykańskiej ziemi są zabijani amerykańscy obywatele przez wirus komunistycznej partii Chin.
I on wie.
W Polsce dokładnie to samo.
O czym mówi, bo jest z pochodzenia Chińczykiem. Jeszcze dwa komentarze odnośnie internetu. Benito, ogólnie coś się dzieje. Internet tnie, subskrypcje znikają, petycja stoi. Jak mówi klasyk, przypadek nie sądzę.
Nie. To będzie wojna hybrydowa, dlatego mówimy. Może tak być niedługo, że po prostu nie będzie nam wolno do was się dostać. Dlatego nagrywajcie sobie te programy. Można przynajmniej później powtórki, bo przecież my mówimy z wyprzedzeniem, także jeszcze za 3-4 miesiące to, co mówimy dziś, to będą dla wielu rewelacje. Jak już, wiecie, sąsiadka będzie się rozkładać obok w domu i sępy będą nad twoim domem krążyć, nie? To wtedy, patrz, oni o tym mówili, nie? Także nagrywajcie to, co jeszcze się da. Owszem, są tak zwane normalne czynniki, czyli teraz ludzie siedzą w domach i prawie cały dzień używają internetu. Także tu już dostawcy internetu mówią, że o 40% wzrosło zapotrzebowanie, a są godziny czy miejsca, gdzie praktycznie przekracza to wszystkie możliwości przesyłowe, stąd będą zakłócenia, ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, jak rząd zacznie wprowadzać cenzurę. A wiadomo, że ten tonący pisowski rząd, on się nie zawaha przed niczym, bo oni wiedzą, że są zbrodniarzami. I że z każdego paragrafu to ich czeka ileś lat więzienia. Czy za złamanie konstytucji, czy za nieprzygotowanie państwa, czy za łapówki, które brali. Z każdego paragrafu tiurma. No bo nie ma kary śmierci w polskim kodeksie. Chyba że zrobimy Trybunał Norymberski dla tej hołoty okrągłostołowej, no to tam na to wtedy można myśleć o jakichś innych rzeczach.
Pytanie, czy rozprzestrzenianie przez Chiny COVID-19 nie łamie konwencji genewskiej? Przecież to broń masowego rażenia, a oni zaatakowali cały świat, a wojny nie wypowiadały.
Przecież komuniści nigdy i przeróżni socjaliści, hitlerowcy i tak dalej żadnych konwencji nie przestrzegają. To nie róbmy sobie jaj, żeby wierzyć w jakieś konwencje. Nigdy ustawa ani konwencja nie zapobiegła jeszcze żadnej wojnie.
Jeszcze komentarz odnośnie internetu. Pracuję dla polskiej sieci i widzimy wzrosty sprzedaży na niekorzyść sieci zagranicznych. Może po pandemii Polacy się obudzą i zaczną wspierać swoich.
Ale też widziałem już reklamy Huawei i znowu gadkę, żeby w Polsce Huawei zrobiło 5G. Także widać, że komunistyczna, że tak powiem, piąta kolumna nie śpi i cały czas próbuje tu rozpracowywać zarówno zwykłych Polaków, jak i ten rząd tą tak zwaną pomocą tego chińskiego badziewia. No bo teraz oni przyjmują, mają most, pisowcy mają most z Pekinem, przyjmują tę rzekomą pomoc. Oczywiście to jest badziewie, testy nie działają i tak dalej, no to już wielokrotnieśmy mówili. Ale Chiny powiedzą, no zaraz. Przecież myśmy wam udzielili pomocy. To wy będziecie tak niewdzięczni, że do przetargu naszej cywilnej, przecież nie wojskowej, oczywiście wiemy, jak to trzeba czytać na wspak, firmy Huawei nie przyjmiecie? No towarzysze, nie. A jeśli by wam coś takiego do głowy przyszło, to przecież mamy jeszcze inne argumenty, bo współpracujemy nie od dziś. Wasze fortuny to też przecież nasza zasługa. No i jak myślicie, co zrobią? Judasze, Dudasze, to całe towarzystwo.
To już się dzieje na przykład w Olsztynie. Mamy od was informacje, władze Olsztynu jeździły do Chin. Dzisiaj promują właśnie pomoc, tak zwaną pomoc z komunistycznych Chin. Ale my idziemy pod prąd i dzisiaj ruszamy z akcją hashtag nie kupuję chińskiego. Wysyłajcie ten hashtag na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i polecamy wam rewelacyjną ilustrację Grety Samuel, właśnie Made in China, no thanks. Podajemy dalej, niech się niesie i teraz pokażemy
jeszcze
wam...
Jeszcze tylko słowo, skąd jest to hasło Made in China, no thanks. W czasie strajków w 1981 roku przed wprowadzeniem stanu wojennego na Politechnice Krakowskiej nosiliśmy takie znaczki Soviet thanks, no thanks. No teraz wojna ta sama, wróg ten sam, tylko metoda ataku się zmieniła.
Teraz pokażemy wam podziękowania dla Tajwanu za maseczki, przekazane również w Polsce i przekazane, a nie sprzedane. To warto podkreślić redaktor Hanna Shen i pastor Paweł Chojecki.
We've been always admiring Taiwan for fighting against communism, but now we love Taiwan for help when we, Polish people, fight against CCP virus. We thank you from all our Polish heart.
Dziękuję, Taiwan. Dosia. Dziękuję, Taiwan.
Polecamy podziękowania w wersji polskiej i angielskiej dla władz Tajwanu, dla narodu tajwańskiego. Wysyłajcie na Against the Tide TV. Jest wersja angielska. Dzisiaj też wyślemy do władz Tajwanu. A ja
przypominamy jeszcze o akcji Say Yes to Taiwan. say no to communist China. To,
może na koniec.
To też ten klip był pokazywany w telewizji tajwańskiej. Niestety nie został, zobaczcie, w pisowskiej telewizji pokazany.
Ale my na koniec nie dziwi nas dzisiejszego to. Programu przypomnimy. Nasz klip zdaje się z listopada 2018 roku. Jak wspaniale działa ta przyjaźń polsko-tajwańska widać teraz. My ich wsparliśmy 1,5 roku temu. Dzisiaj oni nas wspierają. I
a z tego co wiem, również, to jeszcze nie koniec. Również, tu jeszcze są ciekawe, tak. ciekawe formy tej pomocy przygotowywane.
Wszystko będzie w telewizji Pod Prąd na gorąco z Tajwanu redaktor Hanna Shen, ale również mamy informację, że we wszystkich takich głównych mediach Tajwanu wczoraj było mówione o naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa, także ogromne podziękowania również za to. O, ja dzisiaj przechodzę do przyjemnej części, bo dzisiaj urodziny obchodzi pastor Paweł Chojecki. Wiele życzeń, nie będę wszystkich cytować, ale kilka pozwolę sobie przeczytać. Najserdeczniejsze życzenia dla pastora Pawła Chojeckiego z okazji urodzin, zdrowia i sił na dalszą walkę. Przede wszystkim mnóstwo sił do dalszego, skutecznego nawracania narodu.
Cieszę się, że państwo też widzą to, co się dzieje, jako walkę. Toczymy walkę duchową, toczymy walkę polityczną, a dzisiaj toczymy walkę o przetrwanie narodu, bo jeśli my dzisiaj mówię o cywilizacji zachodniej, my nie pokonamy tego imperium zła, jakim jest komunizm, to jeśli nie pokona nas ten wirus, to oni przygotują coś jeszcze gorszego. Już teraz widzimy, że broń biologiczna jest połączona z ogromną kampanią dezinformacji, czyli to jest wojna hybrydowa. Rosja już zaczyna tu jakieś ruchy wojskowe, dlatego zobaczcie, nawet szef NATO mówi, uważaj Putin, żebyś czasem czegoś nie spróbował. Czyli informacje wywiadowcze, które płyną do kwatery NATO są, że Rosja planuje działanie zbrojne. Jakieś kolejne przewroty, jakieś ruchawki, nie wiemy, czy państwa nadbałtyckie, czy Białoruś, czy Ukraina, czy może Polska. Ale wiedzmy, że to jest wojna.
I jeszcze, żeby pastor miał realną władzę w Polsce i serdeczne życzenia urodzinowe, opieki Bożej i owocu z ziarna, które siejesz w głowach Polaków 100-krotnego, 1000-krotnego i 1000-krotnego.
Do tego, żeby chrześcijanie mieli wpływ na realną władzę w Polsce, musimy wykonać pracę Jezusa Chrystusa. Nazywamy ją projektem Mega Kościół, czyli najpierw silny Kościół, potem silne media, potem kształcenie elit, czyli uniwersytet, jak te trzy kroki wykonamy właściwie, wtedy czwarty to jest chrześcijańska Republika Polska.
Piękne marzenie, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz wiem, że teraz jesteś bardzo szczęśliwy, bo możesz dużo nadawać, praktycznie 24 tak. godziny na dobę. My się jeszcze z wami nie żegnamy, bo już za chwilę studium listu do Hebrajczyków, a później o 21:00 Biblia w czasie zarazy, także jak widzicie, pastor Paweł Chojecki nawet w urodziny daje czadu, nie odpuszcza. Dziękuję ci serdecznie za udział. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka, z nami szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję i dziękuję wszystkim państwu za pamięć, dobre słowo. Ja może nie jestem mistrzem odpowiadania każdemu, ale rozumiecie, że bym musiał dużo czasu spędzić, dlatego przyjmijcie moje, że tak powiem, zbiorcze Bóg zapłać.
A teraz przed wami klip.
To nie było Radio Maryja.
Rodzina, Idź Pod Prąd i przyjaciele. Teraz przed wami klip Say Yes to Taiwan.
This year, Poland celebrates 100th anniversary of regaining independence. In our history, Polish people fought for independence of many nations. We fought for your freedoms and ours. That's why now we support you in struggle with communist China, and we encourage you to declare independence.
Say no to communist China.
Say yes to Taiwan.
Hello, Taiwanese friends. This is Ivan Belostenko for Idź Pod Prąd TV from Warsaw, Poland. We want to express our support for your fight for independence and for your right to call for referendum. We'll pray for you and we fully support you 100%. Freedom-loving Poles are behind you. Thank you for this and God bless.